Dzisiaj odcinek z gatunku Gadki Szmatki, bo będziemy rozmawiać o podróżach, turystyce, jej głębokim sensie i płytszych sensach i naszych różnych wojażach. Kuba był najciekawszym chyba wojażu i ma przemyślenia z niego najgłębsze w tym roku. Najdalszym w sumie.
I najdroższym.
To niewątpliwie, ale też nieoczywistym dość kierunku, chociaż chyba coraz bardziej oczywistym, nie?
Teraz to już jest masoneria.
Ja miałem ziomka takiego bardzo dobrego, jak byłem przełom liceum i studiów. On studiował geologię, był starszy parę lat ode mnie i zajmował się właśnie, specjalizował się w tych skandynawskich okolicach i był na Islandii na takim, no nie na wykopkach, ale na takim, powiedzmy, badawczym wyjeździe, gdzie pojechał, wiesz, z pustą kieszenią zupełnie, że miał tylko bilet tam po prostu i namiot, gdzie spał na miejscu. I to było lat temu, wiesz, no ze 10. Więc opowiadał teraz i zasobność naszej kieszeni się zmieniła i to było przed kryzysem tym finansowym w Islandii, więc w ogóle zupełnie inaczej to wyglądało, bo Kuba był na Islandii, do tego dążę. I opowiadał o różnych swoich przygodach, których miał sporo, między innymi, że wokół Islandii biegnie jedna taka droga, która okala całą Islandię i oni wokół niej podróżowali, żeby tam odbijając to coraz w głąb, żeby te różne wulkaniczno-gejzerowe rzeczy oglądać. Ale starali się orientować i spać wokół tej drogi. No i któregoś razu jeździli stopem. Któregoś razu szli, zapadł zmierzch, padał deszcz. Mówią, no dobra.
Lat temu stopa by można było ciężko złapać, mi się wydaje.
W ogóle tam było bardzo ciężko z autostopem. Oni właśnie pojechali z przekonaniem, że nie będzie problemu i nie mieli problemu z tym, że jak przyjeżdżali do jakiejś miejscowości, to ludzie ich zaczepiali i spali po domach po prostu ludzie, albo ludzie mieli, wiesz, takie domki letniskowe, powiedzmy, do których ich po prostu zapraszali ich na... zapraszali ich na kolację, więc mieli takie spanie, ale z autostopem kompletnie, że wydali właśnie dużo więcej niż zakładali na transport po prostu, ponieważ autostop tam zupełnie nie funkcjonował, bo tam jest ruch, albo że ludzie jeżdżą właśnie dookoła i mają jakieś sprawy do załatwienia, nie zabierają autostopowiczów, albo są po prostu turystami, albo się poruszają tylko lokalnie
wiesz,
w okolicy.
Ja też piję do tego, że 10 lat temu podejrzewam, że zagęszczenie turystów na wyspie było graniczące z jakby błędem jakimś statystycznym. No,
nie wiem.
Jeszcze kilka lat temu była mowa o tym, jakie tam ludzi spotykałem, to oni mówili, że naprawdę no, było to miejsce stosunkowo nieodkryte. To znaczy oczywiście pojawiali się pierwsi już miłośnicy, ale no, nie było tak jak teraz. Teraz to faktycznie z uwagi na te różnego rodzaju jakby obecność w popkulturze. Raz,
no,
że
nie,
Gra o
no,
Tron,
wtedy...
dwa, że... Teledysk bodajże Justina Biebera.
Okej. Okay. Ale wtedy Björk była popularna, Sigur Rós był popularny, był ten film Noi Albinoi,
tak,
który
wiesz,
był. To Islandia
myślę,
była popularna,
ja
tylko
myślę,
że było jednak za daleko i
no
było
wiesz,
zimno.
Mimo wszystko trudno porównać Sigur Rós, czy jakkolwiek je będziemy wymawiać, czy Björk do
wiesz, co to znaczy Björk?
Nawet mi chyba mówiłeś, ale coś tam... Kto,
ja
czy
nie
ty
wiem.
Mi mówiłeś, czy ktoś mi mówił?
Björk znaczy brzoza po islandzku.
No coś tam faktycznie. No. W każdym razie byłem w barze, który się tak nazywał i nie. Nawet mnie korciło, żeby ich zapytać, czy to była Björk, ale później pomyślałem sobie, że to pewnie jest jakaś
głupie
bardzo
pytanie.
Taka nazwa powszechna albo coś...
Trafiłbyś, tak?
...tego typu. W każdym razie to wszystko się zmieniło chyba w ostatnich latach i też zmieniło się ze sprawą różnego rodzaju karkołomnych wyczynów i takich samobójczych ludzi, którzy mieli potrzeby bardzo pokazywania siebie w takich niecodziennych okolicznościach przyrody. I to też się wiąże z takim trochę...
Co masz na myśli w zasadzie?
No już precyzuję. To się wiąże też z taką niechęcią lokalsów właśnie do turystyki, dlatego że no ludzie przestają szanować to, jak tę turystykę powinno się uprawiać, czyli na przykład schodzą ze szlaków, depczą te części, które są jakby zarezerwowane jako...
Są rezerwatami.
Są rezerwatami, tak. I są wydzielone jako przestrzeń wyłącznie dla przyrody. To z przyrody, zwierząt, fauny i flory. Ale niektórzy polują na tak zwane unikalne zdjęcia i często przekraczają jakby te strefy, wchodzą w miejsca, raz, że łamią przepisy związane z tym, że to jednak jest kwestia no, niszczenia przyrody, a dwa, że narażają siebie na niebezpieczeństwo i też te koszty poszczególne określone. Ja oczywiście nie wiem, jak to wygląda w statystykach aktualnie, czy faktycznie odnotowano dużo wypadków, a już nie mówiąc o wypadkach śmiertelnych, chociaż trochę się o tym mówi. Mówi się też sporo o tych cofających się falach i o tych słynnych plażach islandzkich, gdzie ludzie balansują na granicy już zupełnie życia i śmierci.
Dlatego, o co chodzi? Bo ja nie wiem, o co chodzi.
Pierwsze niebezpieczeństwo to oczywiście są same klify, one są piękne i często się wychodzi jakby na skraj tych klifów i robi się te zdjęcia i tu już widać zatrzęsienie na Instagramie. A druga to taka charakterystyczna dla Islandii cofające fale, to znaczy to wygląda w ten sposób, że woda jest jakby niejako takie wrażenie odpływu, czyli masz takie przeświadczenie, że jest bezpiecznie. Podchodzisz bardzo blisko granicy z wodą, z falą, więc woda się cofa. Po czym następuje druga fala, która jest bardzo już wysoka i ona ma taki charakterystyczny styl, że jakby potrafi ciebie, że tak powiem, przykryć, ale jednocześnie podciąć ci nogi i już cię sprowadzić już do głąb. Tak? I są nawet takie przykłady, jak googlujecie sobie na YouTubie, czy wrzucicie, to są przykłady na plażach islandzkich, ale są też na przykład na plażach francuskich. Jest taki jeden film, widziałem, w ogóle ciekawie wyglądał, gdzie wyglądało to kuriozalnie, bo pogoda nie była zbyt dobra i ludzie szli na plażę i jakiś był taki pan, który dość wyglądał wiekowo i szedł pod rękę z drugim. No i dosłownie, czy tam nawet para to była jakichś wiekowych osób i dosłownie w ciągu sekundy ich tam zmyło i tam odbywała się taka dość dramatyczna próba ratowania. W każdym razie ileś osób zginęło już w Islandii chyba z uwagi na te fale, nawet na tych plażach najbardziej turystycznie oblegany są znaki specjalne, które mówią o tym, że
trzeba uważać.
Tak, że trzeba, jest duże niebezpieczeństwo, ale ludzie nie zważają na to. Ludzie wchodzą na przykład na klify, a kiedy jesteś na takim klifie właśnie w momencie, kiedy jest duże zagrożenie tymi falami, no to wystarczy chwila, że ta fala podejdzie i zmyje cię z tego klifu. Nie? Już raczej nie wrócisz, nawet gdybyś był dobrym pływakiem, to marne szanse. Więc jakby odpowiadając na kwestię tej turystyki, no to też zostało to spopularyzowane tymi pięknymi widokami, wrzucanymi na Instagram, influencerzy, którzy się tym chwalą, więc coraz więcej osób tam przyjeżdża, tylko no mówię, niepokojące jest to, że ludzie w ogóle o tym nie zastanawiają się nad konsekwencjami. No i drugi aspekt to jest oczywiście przygotowanie do zimy, bo ludzie też odwiedzają często Islandię w zimie. Ja akurat nie byłem w zimie, ale słyszałem różne historie i słyszałem oczywiście historie związane z kierowcami, bo już w lecie można było widać to, jak kierowcy jeżdżą. Zresztą ja sam trochę padałem taką ofiarą, że tam czasami miałem taką refleksję, że rozglądam się za mocno, teraz patrzę się na drogę. Na szczęście te drogi są dość długie i proste,
jak na wakacje, tak.
Ale no, jest to tyle niebezpieczne, że po pierwsze czasem masz te drogi, nie tylko tę krajową, ale te poboczne i one wcale już nie są takie miłe, a dwa, że bardzo dużo masz owiec, które wchodzą w sposób nieskoordynowany na te drogi i tak samo konie, nie? Więc możesz się zdziwić w ciągu sekundy, widząc przed maską zwierzę, nie? Więc lepiej patrzeć jednak przed siebie. No a z kolei w zimie ludzie właśnie wjeżdżają, zjeżdżają na te drogi poboczne, które już wymagają po pierwsze samochodów, które mają napęd na 4 koła, więc nie zważają na. Więc tak naprawdę to jest przyczynek, moim zdaniem, tej Islandii może być przyczynkiem do w ogóle dyskusji o refleksji nad turystyką dzisiaj, bo te refleksje moim zdaniem znowu są wielopłaszczyznowe, tak? Raz, że...
No ale z drugiej strony mówiłeś i pisałeś również na swoim blogu, który polecamy oczywiście, że to jest takie miejsce, które każdy powinien raz w życiu, że to po prostu powinno, w prawach człowieka powinno być zapisane, żeby takie miejsce raz w życiu odwiedzić.
Tak.
Sądzę, że chodzi o to, że jest tak nienaruszona przyroda i miejsce tak dziewicze czy wyjątkowe, że tego typu doświadczenie jakoś zmienia, rozumiem, perspektywę na
wydaje mi się, że to jest trochę niesprawiedliwe. Tak miałem też takie
żeby
refleksje.
Tylko bananowe dzieci mogły wyjeżdżać z rodziną.
Poniekąd, tak. Poniekąd tak, że to jest jakby dostępne albo dla mieszkańców rdzennych tej wyspy, albo dla osób, które mają wystarczające środki, żeby tam pojechać, lub wystarczające możliwości po prostu, żeby tam pojechać, bo nie zawsze to jest kwestia tylko i wyłącznie środków. Mhm. Natomiast tak sobie myślę w ogóle o, wiesz, takiej kompletnej braku zbilansowania jakiejś sprawiedliwości właśnie w dostępie do różnych zasobów, bo prawda jest taka, że jeżeli chcesz pojechać w takie okoliczności przyrody, to w innych krajach, to nie znaczy, że tylko na Islandii są takie, ale w innych krajach najczęściej to już się wiąże z poważną wyprawą, tak? To znaczy, generalnie musisz się do tego przygotować, to są miejsca mało dostępne, trudno dostępne, musisz mieć określone przygotowanie fizyczne, psychiczne, warsztatowe, etc. Tak?
W ogóle przygotować się do tego, nie tak. jechać na gotowe, ale się tak, przygotować.
Tak, tak, więc to już jest eskapada powierzchni. Natomiast na Islandii jest tak, że ty nie wychodząc z samochodu możesz z tym niejako obcować, więc w tym znaczeniu, w tym aspekcie trochę to jest takie właśnie, no... Przykre, jak sobie pomyślisz, że są ludzie, którzy urodzili się w dużym czy małym mieście, albo w dużym mieście zamknięci w blokowisku i być może za to, poza to blokowisko nie wyjdą, albo na jakichś suburbiach miast, gdzie mówi się oczywiście o pięknie agroturystycznej Polski, no ale wiem, że ta Polska jest ABC.
Jak się urodzisz w tej agroturystycznej Polsce, to nie jest dla ciebie agroturystyczna Polska.
Tak. No a poza tym, no wiemy, że też jest Polska, nazwijmy to w cudzysłowie B i ta agroturystyka no nie wygląda tak jak z folderu, albo na slowhop.pl, tylko wygląda trochę inaczej. Nie? Wygląda bardziej jak z filmu Dom Zły. Nie?
Ale to, o czym mówisz, też odnosi się do tego szerszego kontekstu, to znaczy to, że czy w ogóle to, że powinieneś mieć dostęp do tych wszystkich miejsc, które są mekkami turystycznymi, jest uzasadnione i czy w czasach dzisiejszych zmian demograficznych nie sprawi, że to wszystko się zawali, bo mówi się o tym przede wszystkim w kontekście tego, że Chiny się bogacą, coraz więcej ludzi tam jest w stanie podróżować i coraz więcej ludzi chce podróżować, a coraz więcej w chińskim kontekście oznacza, że miliony turystów zasypują miejsca takie jak Włochy, Francja, Hiszpania, miejsca te wszystkie, które się kojarzą z turystyką, czyli właśnie Paryż, Rzym,
czy
nawet mniejsze, Wenecja, która ma być zamknięta w ogóle na jakiś czas dla turystów, bo zapada się po prostu pod ciężarem tych turystów. I pojawia się pytanie po pierwsze, czy jest jakiś sposób, żeby wymyślić ekwiwalent, to znaczy, czy w ogóle jest potrzeba, żeby ktoś to oglądał na żywo, czy nie wystarczy w dzisiejszych czasach, że po prostu zakładasz sobie gogle VR, wchodzisz w to, chodzisz sobie po tej Wenecji czy Rzymie, oglądasz wszystko i to jest to twoje doświadczenie, a po drugie, czy nie jest to jednak po prostu nieegalitarne, że w momencie, kiedy bogacą się jakieś miejsca na świecie, które dotychczas były zupełnie zapomniane i nie miały takich możliwości, ale my już żeśmy, ale już te miejsca są tak wyeksploatowane turystycznie, że trzeba je wręcz chronić, bo mogą ulec kompletnemu zniszczeniu. Czy to jest uczciwe, że mówimy, no dobra, to teraz mówimy stop, to my już żeśmy się naoglądali, Amerykanie się naoglądali, Rosjanie się naoglądali, Europejczycy już to wszystko widzieli, no ale kolejne nacje, które mają możliwość, no to wy już niestety, na was jest już za późno. Bo jest tak rzeczywiście, że turystyka w dzisiejszym rozumieniu i to, co się rozumie przez turystykę, czyli nawet w tym takim najbardziej stereotypowym, powiedzmy, postrzeganiu japońskiego turysty, który wyjeżdża na tydzień w ciągu roku na wycieczkę do Europy i dla niego to jest 5 stolic, 10 dni i po prostu przebieganie przez te wszystkie miejsca, robienie zdjęć i ewentualnie cieszenie się tym tak naprawdę w domu i podążanie sznurem po prostu pośród tysięcy ludzi. No, każdy, kto był w Rzymie w sezonie, rozumie, co to znaczy. Co znaczy po prostu to, że jesteś wśród tylu ludzi, że przestajesz w jakikolwiek sposób doświadczać to miejsce, w które pojechałeś, ponieważ jedynym bodźcem, który jesteś w stanie odbierać, jest ten potworny tłum i po prostu to doświadczenie tego, że jesteś w miejscu, które jest kompletnie oblężone i zadeptane.
Ja tak miałem w Weronie. Byłem w sobotę rano.
To jest małym miastem z drugiej strony. No.
W sobotę rano byłem w Weronie i poszliśmy... Tak. Byliśmy pod domem Julii. Natomiast nawet chyba mam takie zdjęcie, gdzie jest po prostu morze osób, prawie jak na jakimś koncercie, nie dało się przejść i ja powiedziałem, dobra, to nie jest w ogóle dla mnie rozrywka. I na przykład dla mnie rozrywką w Weronie było to, że poszliśmy do jakiejś małej knajpki, gdzie napiliśmy się lokalnego piwa i tam można było popatrzeć sobie jakieś szynki w tym gablocie.
No okej, okay, ale to masz taką możliwość, wiesz, Werona dla ciebie też jest takim miejscem, że możesz wsiąść w samochód i tego samego dnia, powiedzmy, przy mocnym pociśnięciu być w Weronie. Tak. Ale jeżeli jesteś z Chin albo z Japonii, to jest dla ciebie, jest nawet ten syndrom, o którym się mówi, że ludzie z Japonii... jak przyjeżdżają do tych wszystkich miejsc, które oglądają, do Paryża czy do Rzymu, tych miejsc, które oglądają w folderach i w telewizji, to odczuwają rodzaj, do takiego przytłoczenia, psychiczne po prostu zbyt duże obciążenie. Sprawdzę zaraz, jak to się nazywa, ale jest to po prostu zidentyfikowany zespół obciążenia psychicznego, związany z tym, że te oczekiwania i to, że po prostu jesteś w tym środku
ale to dziwne, bo oni akurat mają takie spiętrzenie ludzi, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, że raczej powinni być
nie,
tym...
to nie chodzi o ilość ludzi, chodzi o to, że jesteś w miejscu, gdzie jest, wiesz, gdzie jest Koloseum, gdzie jest Plac Świętego Piotra, gdzie...
Chodzi o to, że bardziej cię przeraża świadomość, że jest tak dużo historii i zabytków wysokiej klasy, to o to chodzi, czy liczba bodźców? Natomiast
to się nazywa syndrom paryski. Dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż, odkrywając, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z literatury obraz Paryża różni się w sposób znaczący od współczesnej rzeczywistości. Więc
Czyli tak naprawdę to jest zawiedzione nadzieje, szczerze mówiąc.
Ale zobaczcie, no to jest jakby też kwestia pewnego...
Wiąże się z przyspieszeniem pracy serca, przyspieszony oddech i ma się wiązać w ogóle z halucynacjami. Nie?
Co Jezus Maria, to w ogóle jakaś masakra, to już jakieś jak są fizyczne objawy, to musi być niezły niezła jazda. Ale zobaczcie, no bo jak macie, nie wiem, filmy, nie wiem, Udego Lenarskowie, które też często są nagrywane w stolicach europejskich, no to w ogóle jest cudownie, tak? Jakby w ogóle romantycznie, bagietki, w ogóle co tam, nie wiem, jeszcze się w Paryżu, sery.
Berety
i dokładnie.
Goście w paschowanych koszulkach, na rowerach jeżdżą i dzwonią tylko jak ktoś im...
No, po czym wiesz...
Z każdego okna widać wieża Eiffla.
Tak, ja właśnie, jak byłem w Wenecji, trochę tak miałem, bo Wenecja w ogóle, wiecie, poza tym, że...
Podrywające się gołębie na Placu Świętego Marka.
Jezus Maria, były, akurat gołębie były straszne. Ale nie, też jakby była opcja taka, że A, tłum ludzi, B. Jedyne, co było fajne w Wenecji, znaczy Wenecja była fajna, nie będę ukrywał, tak? Tam się w ogóle zgubiliśmy. To było ciekawym doświadczeniem. Dawno nie miałem takiej sytuacji, żebym się zgubił w jakimś miejscu. Natomiast ilość osób takich, które cię zaczepiają, żeby kupić róże, kupić jakiś podrabiany portfel, żeby coś tam, nie wiem, po prostu, albo selfie sticka nawet od nich kupić, była już masakrycznie duża. Zapach Wenecji jest specyficzny.
Bajora po prostu. Bo,
tak, to jest taka sadzawka, jeżeli chodzi o to, więc no okej, okay, dobra. Bardzo fajna rzecz, która była w Wenecji, znaczy i nie ukrywam, w ogóle muszę przyznać, że zajebiście tą Wenecję zbudowali, no tak grę otworzyć jak Assassin's Creed, to naprawdę na szacunku, ale to też trzeba chcieć odpowiednio to doświadczyć, co nie, bo my byliśmy gdzieś tam na kawie, coś tam zjedliśmy, potem doszliśmy w ogóle do galerii, gdzie pan wystawiał jakieś swoje eksponaty i one były w ogóle mega pojechane, tak, musiałem wczytywać się w te jego pamflety, co oznacza, był jakiś taki wypchany żółw, który był o lasce, miał perły i okulary i on reprezentował na przykład stare turystki brytyjskie, które przyjeżdżają do...
To spoko.
Tak, to było okej, tylko że wiesz, że jakby
to... może jest w ramach tego ruchu, bo przecież w Wenecji jest cały ruch
definitywnie.
Antyturystyczny. Tak?
No tak, ale wiesz, i to jest okej, co nie, jakby mi się to bardzo podobało, bo ja w ogóle nie do końca jestem fanem tego, żeby jechać gdzieś z pilotem i tam, no tutaj mamy kaplicę, tutaj tam mamy krzyżyk, a teraz może być czas na pamiątki, tutaj fajne zdjęcie zrobić.
Ale z drugiej
zrobić.
Strony to powiem ci szczerze, skoro nie jesteś orędownikiem tego typu zwiedzania, to zasadniczo trochę mnie dziwi taki kierunek jak Wenecja, bo Wenecja akurat tak mam przynajmniej takie poczucie, nie? Że Wenecja właśnie jest jednym z takich klasyków klasycznej turystyki.
Wiesz, my byliśmy tylko jeden dzień w Wenecji, byliśmy w Bergamo, byliśmy potem nad jeziorem Como, które po prostu rozwaliło mi.
W okolicy Wenecji, to co zrobisz? Nie pojedziesz do Wenecji?
To nie o to chodzi, tylko wiesz, jeżeli możesz pojechać, tylko to co ty zaznaczyłeś na samym początku, bardziej jest kwestia tego, że to już jest zupełnie inna jakość odbioru i na ile tak naprawdę, czym jest w ogóle turystyka, to jest myślę, że dobre pytanie, bo czy turystyka jest tak naprawdę formą odpoczynku, czy turystyka jest formą zdobywania wiedzy, czy turystyka jest właśnie tym doświadczeniem, które cię jakoś wzbogaca, bo wiesz, tak, to... jeżeli to jest forma odpoczynku, to w przypadku Wenecji to odpada. Jeżeli
absolutnie.
To jest forma zdobywania wiedzy...
Ale w ogóle nie jest forma odpoczynku, ludzie wracają z wakacji często bardziej zmęczeni, tylko w inny sposób
tylko,
zmęczeni.
Wiesz, to wszystko mówię, kwestia definicji, dlatego że...
To ja czytałem, wczytywałem się w to i szukałem jakiejś takiej antropologicznej definicji turystyki i tego, czym... Bo turystyka, jaką ją znamy, ma lat kilkadziesiąt, nie? Tak naprawdę. Jest jednym z nowszych wynalazków człowieka. To, że robisz sobie przerwę parotygodniową w roku, i po prostu jedziesz gdzieś robić coś innego niż normalnie
no,
robisz.
To, wiesz, to teraz wydaje mi się, że to nie do końca wyklucza odpoczynek, bo to może być odpoczynek, tylko ten odpoczynek już nie może być definiowany. To nie chodzi o to, żeby leżeć na plaży, tak? Tylko chodzi
różne,
o to, że
różne ludzie
odpoczywa
rzeczy.
Twój umysł.
Chodzi o to, że antropologicznie jakby tym, jak człowiek organizował sobie kiedyś czas, jak dzielił czas, był czas, który poświęcał na pracę i na czynności, które były, które prowadziły tylko i wyłącznie do utrzymania, do zapewnienia sobie przetrwania. Czyli siał, zbierał, wcześniej polował, zbierał jagódki, zajmował się rzeczami, które były...
Uprawiał miłość.
No okej, ale to powiedzmy, to jest jakiś cykl jego tygodniowy, dobowy. Zajmował się tylko rzeczami.
Roczny. A teraz zbieraliśmy jagód, to teraz do wyra.
No, ale poświęcał się rzeczom, których efekt miał służyć tylko i wyłącznie jego przetrwaniu, zapewnieniu przetrwania. Ale z tego czasu również musiał wydzielić, i to się pojawia jakby w kulturach od pierwotnych do wszystkich, które, przez wszystkie, które znamy, wydzielał czas jako ten czas, jeżeli nie święty, to czas, który poświęcał pewnym rzeczom, które temu nie służyły. Czyli święta właśnie, czyli czas, w którym się uważało, że tam właśnie duchy są wśród ludzi, w czasie których tańczył wokół ogniska, pił jakieś rekokty i wina. Zajmował się rzeczami, które zupełnie nie były związane, które odpoczywał i jego umysł, i w pewnym sensie to jego człowieczeństwo zajmowało się trochę czym innym niż samo przetrwanie. I że turystyka jest pewnym przeniesieniem tego, że pracujesz, zajmujesz się rzeczami, które zapewniają ci dobrobyt i zapewniają ci codzienne życie, ale raz na jakiś czas wydzielasz sobie przestrzeń, gdzie przenosisz się gdzieś indziej i zajmujesz się rzeczami, które mogą być odpoczynkiem, mogą być... To jest pewien rodzaj teatru tak naprawdę. Że jedziesz gdzieś, jesteś ty, są ludzie, którzy ci to organizują i którzy są jakby obsługują tą scenę, że wiesz, jedziesz gdzieś do jakiegoś miasta i to miasto żyje teoretycznie swoim życiem.
No, ale wiesz,
idziesz na stare miasto i stare miasto jest poświęcone tylko i wyłącznie temu teatrowi.
Tylko to nie jest tak, że oczywiście nie patrzyłem tak głęboko na jakąś tam etymologię oraz początki zjawiska, ale czy to nie jest tak, że tak naprawdę turystyka to jest część, która się wydzieliła po prostu z podróży, tak? A podróże z kolei jednak były tym, że ludzie starali się...
Ludzie zawsze podróżowali w jakimś celu.
No okej, podróżowali w jakimś celu, no ale później tak naprawdę być może... bo cel pod tytułem zdobycie szczytu, nie? To turystyka jakby górska. Ona nie miała takich merkantylnych założeń pod tytułem...
Ale to była wyprawa organizowana, nie?
No... Wiesz, no trudno nazwać wyprawą, zależy znowu, o jakich górach mówimy, nie? Ale trudno na terenie na przykład, nie wiem, Parku Tatrzańskiego, no to były jakieś wyprawy, ale to były raczej, wiesz, takie działania, to się chyba określało mimo wszystko rodzajem takich najpierw podróży, a później takich turystycznych wypadów.
No dobra,
nie?
Tylko to, o czym ty mówisz, ja bym raczej nazwał spędzaniem czasu. To, że ktoś, wiesz, gdzieś jedzie i coś innego, że po prostu sobie robi wypad, to jest jednak to, że masz cały przemysł zorganizowany i całe to właśnie dekorum wokół tego, że są ludzie... To jest to uczucie...
To na przykład sanatoria, nie? Ciekawy jestem, jak się plasują w takim
no dobra,
obszarze.
No sanatorium teoretycznie jedziesz...
No bo nie, turystyka lecznicza taka, nie?
No, tak, tylko teraz pytanie, bo sanatoria istnieją w ogóle też w innych krajach, tylko w Polsce tak popularne. No wiecie, bo generalnie to taki święty graal, jak patrzę na pewne pokolenie.
Karlsbad to już...
Tylko... Bo wiecie, bo tutaj jeszcze ciekawą rzecz powiedziałeś, że jeżeli tak cofając się tam do nie wiem, ileś set lat, ludzie byli zmuszeni do podróżowania nie tylko z powodu tego, że chce się wychillować, tylko po prostu jeżeli bo może jakieś miejsce nie spełniało ich oczekiwań, jeśli chodzi o zasoby. Mhm. Wiesz, i potem...
No to przenosili się w inne miejsce po prostu, tak? To zmieniali miejsce pobytu, wiesz. Nawet jeżeli byli bogatymi przedstawicielami wyższych klas i płynęli z Wielkiej Brytanii do Ameryki, żeby odwiedzić jakąś, wiesz, tam ciotkę czy kogoś, to też płynęli właśnie z odwiedzinami. Mhm. Tam, nie wiem, wysyłali córkę, żeby spędziła czas w domu swojej ciotki, żeby poznała tam panów, żeby to... Zawsze to miało... Nie było to takie, że wyjeżdżasz na 2 tygodnie.
No tak, turystyka seksualna.
Tak, seksualna.
Która też jest.
Swoją drogą, u nas tego nie ma, ale w innych krajach możesz kupić, teraz to podejrzewam, że mniej, ale w Czechach na przykład można było kupić mapy seksturystyczne. Nie?
Mhm. Ale dotyczące miejsc w Czechach?
No tak, na których zamiast, wiesz... szczytów,
pubów,
miejsc bitw i takich restauracji, hoteli, miałeś pipszoły, bary ze striptizem i burdele. No.
No teraz chyba ta seksturystyka najmocniej się objawia jednak w rejonach typu Tajlandia czy jakieś kraje afrykańskie. Nie?
Wiecie co, no nie wiem, jak sobie przejedziesz, kurczę, ten...
Palcem po mapie.
Tak, palcem po mapie Warszawy i spojrzysz sobie wieczorem w okna, to czerwone numerki się świecą dość ostro.
Tak? No, ja jak sobie zwracam uwagę.
To ten, bo po euro był duży wzrost i przy tym pomiędzy tymi tarasami a rondem Zawiszy, placem Zawiszy, nie pamiętam, że ten...
Tam woli, tak?
Tak, sporo jest jakichś takich właśnie numerków w oknach, no i pamiętam, że jeszcze parę lat temu miałem takie, o co kurde chodzi, w ogóle the fuck is going on, co nie? To potem ktoś mi uświadomił, że no...
Forma reklamy.
Tak, żeby wiedział, gdzie zadzwonić. Natomiast ten, to co powiedziałeś o teatrze, to jest turbo ciekawe. To jest turbo ciekawe, bo generalnie, na przykład jak sobie pojedziesz do Grecji, to oczekujesz właśnie jakiegoś tam Greka, który będzie po prostu tańczył Zorbę i biegał z fetą i tak dalej, a ci ludzie tak naprawdę, no co, no, krzyczą, żeby przejść do nich. Też jest inna kwestia,
czasem,
że...
Czasem tak jest, że jednak to się wpisuje, bo to wiesz, znowuż kwestia tak naprawdę tej całej, tego dekorum, no bo bywają sytuacje, w których specjalnie tak naprawdę są stylizowane na jakieś założenia związane z kulturą czy folklorem.
Dobra, to teraz miejsca, tak, pojedźmy, że tak powiem, dość ostro. Mhm. I jeżeli chodzi o turystykę, do Afryki. Jak ludzie sobie jeżdżą i tam robią zdjęcia na przykład z jakimiś osobami, tubylcami, tak? Dają im butelki wody i w ogóle takie, to jest ciekawe tak naprawdę.
Ja kiedyś na warszawskim festiwalu filmowym był film dokumentalny właśnie o, nie pamiętam jak się nazywał, ale tytuł był super, więc nie wiem,
to był świetny poczytaj.
Opowiadający o turystyce w Afryce i tej takiej najczarniejszej po prostu subsaharyjskiej. Gdzie są wioski ludzi, którzy chodzą w tradycyjnych ubraniach, że wszystko ma wyglądać tak jak wiesz.
Podporządkowane pod turystykę.
Jak w filmie, jak w filmie Bogowie są szaleni. Przyjeżdżają tam jeepy z turystami, ludzie właśnie tam, wiesz, że tam się z nimi witają, że no Boże, jak to ludzie niesamowite, że tutaj my w Europie, a oni tutaj tak żyją nadal. Mm. Po czym wyjeżdżają te jeepy, oni wyjmują komórki, wiesz, tak, tam
SMS-ują
i absolutnie jakby to jest tylko i wyłącznie właśnie to dekorum. To jest tylko i wyłącznie
biały miś na kropówkach.
Fasada, ale wszędzie, to jest, znaczy wiesz, dla mnie dlatego, to jest zrozumiałe i naturalne,
tak
kulturę,
bo na tym
polega też turystyka, tylko chodzi o to, że akurat w tych przypadkach, których ty podajesz, to prawdopodobnie jest jednak rodzaj manipulacji, to znaczy przedstawia się coś jako rdzenne i korzenne nazwijmy to atawistyczne.
Tak?
Z Masajami też tak jest, tam była gruba historia, jest zresztą film dokumentalny na ten temat. Że oni, między innymi te słynne ozdoby, które są związane, kobiety, które mają na szyi te takie... No,
poszerzające przestrzeń pomiędzy kręgami?
No tak, że ich szyje się wydłużają, prawda? To one specjalnie to noszą i zakładają w kontekście jakby świadczeń jakby finansowych, które mogą uzyskać od turystów, którzy tam przyjeżdżają. Ale to jest tylko jeden element tej strasznej kwestii, która jest związana z tym, że z napływem ludzi po prostu z bogatszych krajów, którzy mogą zostawić tam pieniądze, czyli jakby oni wyczuli, że w tym jest pieniądz. Tylko problem polega na tym, że często się mówi o konsekwencjach związanych z tym, że oni przestają jakby być aktywni i w dużej mierze koncentrują się na tych właśnie zabiegach teatralizacji swojego życia. często nie otrzymują tak naprawdę dużych środków finansowych, tylko otrzymują często nawet jakieś takie mało wartościowe rzeczy w zamian za to, ale się kompletnie demoralizują w znaczeniu tego, że przestają jakby myśleć o pracy,
tak,
przestają
aktywności
myśleć, tak, więc to jest problem taki dewaluacji tej faktycznie tych kultur, ale dewaluacji ich też jako ludzi i to jest jakby jeden przykład. A drugi problem, który się pojawia, który trochę jest obok w ogóle zagadnienia pod tytułem turystyka, to jest wolontariat. Bo w przypadku wolontariatu, który stał się też bardzo popularny i pojawiły się firmy, które zaczęły wykorzystywać to zjawisko.
Wolontariat w sensie, że gdzieś jedziesz
wyjazdu
daleko.
Wyjazdu do krajów ubogich, często na taki kontynent jak kontynent afrykański, gdzie młodzi ludzie z Europejczycy, ludzie Stanów Zjednoczonych, czy tak, Kanadyjczycy, mogą pojechać tam, zrobić coś dobrego. Czyli to jest tak zwany wyjazd, w którym de facto płacisz za sporo rzeczy, za przejazd i tak dalej, a jednocześnie oni tam na przykład aranżują, że na przykład budujesz jakąś tam studnię albo robisz, ale tylko, że to jest strasznie fasadowe, tak? Tak naprawdę chyba firmy na tym zarabiają, a się okazuje, że to, co ci robią ci jeszcze ludzie, w żaden sposób się nie przekłada na ich życie, bo tak naprawdę często te studnie są źle wykonane. Są wykonane przez ludzi, oni mają takie poczucie, że niczym inżynierowie w tym uczestniczyli, a to jest po prostu pic na wodę fotomontaż, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo są też na przykład turystyka, która zajmuje się pomocą medyczną. Jadą ludzie, którzy nie mają, na przykład 17-letnie dziewczyny, które nie mają nic wspólnego z medycyną i uczestniczą w operacjach. Asystują przy chirurgii.
To już jak w hostelu po prostu.
I to są absolutnie absurdalne historie i wielokrotnie ci ludzie, którzy są specjalistami, którzy tam pracują jako lekarze, mówią, że tylko przeszkadzają ci ludzie, tak? Nic nie wnoszą dobrego, że paraliżują tak naprawdę już i tak ubogi system jakby medyczny, który tam jest. A jeszcze idąc głębiej, jest coś takiego jak orphanage business, czyli generalnie ten związany z sierotami, gdzie ludzie...
Jedziesz i co robisz? Opiekujesz się sierotami
i teraz
wiesz,
i teraz to co robią to jest trochę tak, jak było mowa o efekcie 500+, tak? Że nagle zaczęli się pojawiać rodzice,
którzy pisowskie chamy
zostawili dzieci, nie?
Okay, no.
Nie, bardziej chodzi o to, że pojawiły się takie przypadki,
tak,
gdzie...
Że zaczęli, tak, nagle się
że
zaczęli
w domu dziecka i tak dalej zaczęli się starać. I to tam są takie historie, że tak jak mówiliśmy o tych Masajach, którzy nagle ubierają się w swoje tradycyjne stroje, żeby zrobić sobie zdjęcie i wziąć za to pieniądze lub jakiś gadżet, to tam z kolei ludzie pozostawiają dzieci specjalnie. Czyli oddają je do sierocińców, po to, żeby partycypować w tym w jakiś sposób. Czyli tworzyć cały proceder generowania sierot. Po to, żeby oni wyglądali biednie, po to, żeby wyglądali w sposób wykluczony, bo biali ludzie z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają tam rzekomo, żeby pomóc. Więc to są w ogóle takie odpryski, tak jak mówiliśmy o neokolonializmie, tak jak mówiliśmy, już nie powiem, o różnych przypadkach, różnych znajomych mniej lub dalszych, którzy wyjeżdżają na ten kontynent, robią sobie zdjęcia z tymi dziećmi. I pytanie, co oni tam tak naprawdę zrobili, tak?
Nic nie zrobili, ale to jest moim zdaniem odprysk właśnie ten, zacząłeś mówić o odpryskach, odprysk tego, że ludzie z jednej strony są znudzeni zwykłą turystyką, z drugiej strony uważają, że jednak turystyka jest czymś łupieszczym, tak, w takim sensie zarówno kulturowo, jak po prostu materialnie, że tam, gdzie zaczyna się rozwijać turystyka, to najpierw umiera kultura, ponieważ może funkcjonować tylko taka kultura w takiej formie, jak ją sobie wyobraża ten turysta, który przyjeżdża, więc w Grecji wszystko musi być biało-niebieskie i właśnie tańczący Greg Zorba i we wszystkich restauracjach gra ta sama płyta tan-taran-ta-tan, no akurat włoskie. Ale tylko to jest w stanie funkcjonować i moi rodzice byli na Kubie w tym roku i mówią, że tam zasadniczo doszło
to... Mówisz, ta-da-da-da-da-da, jak Zorba, to ty wiesz.
Jak się idzie Zorba? Już nie namiesza strony.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
Okay.
No dobra, nie jesteśmy tu muzykami, no ale...
Jedna nutka.
Po jednej. Byli na Kubie i mówią, że tam zasadniczo doszło to już do tego etapu, że tam nigdy nie będzie w stanie nic funkcjonować poza turystyką, ponieważ w tym momencie jest to po prostu mekka dla kanadyjskich turystów, którzy mają tam blisko i tanio. Amerykanie na razie tam nie mogą wjeżdżać, ale w momencie, kiedy Obama trochę poluzował te sankcje, to było tak, że jednego dnia do Hawany przypływało kilkanaście takich gigantycznych statków rejsowych, które mieszczą kilkanaście tysięcy turystów, którzy po prostu wylegali, oni przypływali na dzień, dwa z Miami, z okolicznych tam portów, przypływali na dzień, dwa, jedli po prostu hamburgery, frytki, zatrzymywali się gdzieś, pili rum, pobawili się chwilę, zapalili cygaro, wsiadali i wypływali z powrotem. I kraj, w którym... W tym kraju nie rozwinie się żaden przemysł,
tak,
poza
ale
tym,
wiesz,
ponieważ
masz rację,
żaden nie będzie...
Masz rację, ale z drugiej strony to też jest tak, że no, pytanie, czy w tym kraju, niezależnie od turystyki, cokolwiek by się rozwinęło, jest to kraj autorytarny,
no, ale
rządzony.
Nie, to chodzi o to, że jeżeli ten system się rozluźni, to jedyne, co będzie w stanie rozkwitnąć i jedyne, do czego są stworzone jakiekolwiek podwaliny, to znaczy żaden sensowny przemysł... Nie mówię o przemyśle, wiesz, kopaniu węgla i spalaniu go w fabryce, ale coś, co jest, nie jest po prostu tylko przyjmowaniem ludzi i przewalaniem ich po prostu, jakże przyjmowaniem ich i wypluwaniem po tygodniu, nie jest w stanie się, nie będzie już się w stanie rozwinąć, ponieważ no, jest to po prostu taka przepompownia dla turystów. To jest... I tylko, żeby skończyć ten wątek z sierotami i z turystyką tą, że ludzie jeżdżą na wolontariat, że z jednej strony ludzie są tym znudzeni, z drugiej strony właśnie szukają czegoś, co będzie, gdzie pojadą, przeżyją jakąś przygodę, a do tego to ich jeszcze wzbogaci, że właśnie oni zamiast niszczyć jakieś miejsce, to mu pomogą, a jest to zaprzęgane w ten sam zaprzęg tak naprawdę.
I to są tak naprawdę...
Kapitalizm, moi drodzy.
De facto różne poziomy tego, bo jeden to jest właśnie taki poziom, że ktoś uprawia taką turystykę na bazie wolontariatu i chce zmienić świat, tak to traktuje. I często tu pojawiają się duże problemy i to różnego rodzaju problemy. A, że on nie jest świadomy, B, że nie ma wiedzy, więc tak naprawdę nie jest w stanie pomóc, C, że pojawiają się instytucje, które na tym żerują, tak? Czyli właśnie organizują tę turystykę. A drugi odprysk tego, o czym ty mówisz, czyli szukania tej nowej formy, to z kolei są ludzie bez też wyobraźni, albo z kolei z wyobraźnią, ale to z kolei powoduje, że niszczy się absolutnie te dziewicze rejony natury, czyli na przykład wejdę na Everest, tak? Dlaczegożby nie? Jeżeli wszyscy mogą, to ja też mogę, tak? I nagle się okazuje, że ten Everest staje się po prostu autostradą, często do nieba, nie? Ale taką autostradą się...
No właśnie, to też jest zajebista opcja z tym Everestem, gdzieś w tym roku było wydane tyle pozwoleń na wejście na Everest, że zginęło ile osób? Tam ludzie umierali w kolejce na Everest.
Nie wiem, ale czytałem to...
Bargiel właśnie ma zjeżdżać z Everestu.
Tak?
To też tak masz,
czytałem tą książkę Into the Thin Air Krakauera, tak? Mm-hmm, jest tak, właśnie o tym szczycie popularności
wszystko
Everestu.
Za Everest.
To się po polsku nazywa, tak? Wszystko, w który się załamał po tym, jak w jednym roku kilkanaście osób zginęło, bo wszyscy już po prostu muszą wejść na Everest. Bogata pani, niewidoma pani. Co jakby ja nie mam z tym problemu, tylko że w ogóle Everest jest chyba takim miejscem, że jego zdobyło więcej ludzi niż wiele innych trochę niższych gór. I
to nie wynika to z tego, że po prostu jest najwyższy.
Jest najwyższy, no jasne.
Dlatego też między innymi Margaret chce z niego zjechać.
To też wynika z tego, że tam się po prostu rozwinął biznes everestowy. Tam możesz sobie, żeby tam się dostać na Everest, potrzebujesz chyba wyrobić sobie najpierw pozwolenie.
No tak, w ogóle zarabiają na tym.
Znaczy w ogóle musisz zapłacić, nazwijmy to opłatę klimatyczną, rządowi nepalskiemu, która jest bardzo wysoka.
No ale jakbyś mógł wygooglować. No. Jamie, put that shit up. Właśnie Everest Line, coś w tym stylu, co nie w tym roku. To jest sprzed paru miesięcy. Jest zdjęcie, gdzie po prostu na tym Everestie jest kolejka, nie wiem, 100
tak,
osób.
Tak, to często jest, że są, zależy jaką drogą, chodzą, ale pewnie tą drogą.
No tak, ale wiecie, tam ludzie, którzy wrócili stamtąd, mówili, że oni szli w tej kolejce i leżały po prostu zmrożone zwłoki
no to,
ludzi.
To jakieś... jest normalka, te tam czerwone buty
to no bo w jednej takiej wyprawie, która jest wyprawą komercyjną, czyli wyprawą no. taką, powiedzmy, zaprzęgniętą przez jakiś biznesmena.
Co to
jest
w ogóle?
Takie zdjęcie z gorączki złota gdzieś tam w Klondike, czy gdzieś, że oni tam właśnie się ustawiają do jakiegoś przesmyku na górze. To tak to wygląda mniej więcej. Ty byłeś Kuba na Everestie, bo nie pamiętam już.
Nie miałem okazji jeszcze na Everestie być, natomiast prawda jest taka,
10 śmierci w ciągu 2 miesięcy w tym roku było.
Natomiast prawda jest taka, że ten nasz też dość, myślę, że wybitny i charakterystyczny wspinacz, nie pomnę teraz jego imienia i nazwiska, ten, który między innymi ratował, brał udział przynajmniej w tej próbie ratowania.
To jego książkę też czytałem, tak.
Ten, który Elizabeth Rivol, jak ona się nazywa? Elizabeth. W każdym razie Mackiewicza próbowali ratować. To jest taki śmieszny film, kiedy on chyba podchodzi też jakoś treningowo pod któryś z tych 8000ników i trochę jest sfrustrowany faktem, że on nie idzie na tlenie, a oni wszyscy idą na tlenie i im go blokują, bo nie może wejść na szczyt, nie? Więc to są takie zabawne historie, które się pojawiają. Ale w tym, o czym mówimy, ja mam wrażenie, że jest strasznie dużo ciekawych warstw, bo mamy do czynienia z historią pod tytułem ludzie chcą zwiedzać, tak? Chcą wydawać pieniądze i chcą. I dlaczego mielibyśmy im zabierać te możliwości i.
Bartek Dobroch? Tego miałeś? Brad Pitt, Niebo i Piekło?
Nie. Nie, to jest. Boże, no ja mam niestety demencję, więc bardzo. Nie przypomnę sobie teraz. No
okej, ale sprawdzimy.
No wystarczy, że piszesz uhonorowani za wyprawę ratunkową Mackiewicza i Rivola.
To było na Brad Pitt'u właśnie?
Nie, to co? To Nanga Parbat. To było na Nanga Parbat.
A kojarzycie taki film, który był ekranizacją prawdziwej historii?
Śnieg, gdzie... kłamstwo i droga do wyzwolenia, Dominik Szczepański.
Nie. Nanga Parbat, miałeś dwóch. Denis.
Znaczy, to nie jest polski.
Nie, no jeden jest polski, a drugi.
Piotr Tomza, nie, bo to jest chyba.
Piotr Tomala, może bardziej.
Dobra.
W każdym razie. No, przepraszam.
Nie, skończ.
To ja już nawet nie wiem, o czym ja mówiłem. Znaczy, mówiłem o tym, że jest ciekawy ten obszar tych dyskusji z uwagi na kilka kwestii, tak? Bo po pierwsze, mamy. Mówię, jakąś ludzką chęć poznawania świata, jakkolwiek to nazwiemy, i trudno, tak jak powiedziałeś, zamknąć teraz dla tych, którzy nie widzieli, nie mieli okazji, bo to jest trochę takie nieuczciwe. Z drugiej strony mamy całą tę politykę, która powinna zmierzać do ochrony przyrody, tak? Czyli żebyśmy nie zadeptali tych przestrzeni.
Czy teraz zabytków, przyrody, czy, dwa właśnie tak, czy zabytków.
Trzecia rzecz.
Sorry, przydziałaby się opcja, kojarzycie chyba rok temu, była historia, był wiralowy filmik, jakieś świnek, które tam zalęgły się na wyspie tropikalnej. Filmik tam ileś milionów wyświetleń miał w necie i po paru miesiącach te świnie w ogóle wyginęły, bo turyści zaczęli pojawiać się na wyspach, karmić jakimiś rzeczami. Nawet było takie zdjęcie, gdzie te świnki tam pływają bez no poważnie, bez turystów, no tak, no już dedy, co nie?
Adam Bielecki, tak, tak. I Denis Urubko.
Tak. I wracając, czyli jakby pierwszy obszar turyści, którzy chcą i dlaczego mamy ich zabraniać, drugi obszar ochrona przyrody i zabytków, trzeci obszar to jest kwestia związana z tymi społecznościami lokalnymi, czyli to jak na to, to jak to wpływa na te społeczności lokalne i podaliśmy przykład Masajów, ja przypomniałem sobie też przykład z Amazonii, gdzie tak naprawdę są bardzo biedne...
Thoughts and prayers?
Są bardzo biedne jakby społeczności lokalne. I czytałem taką przejmującą historię ludzi, którzy zarabiają, bo oni tam nie mają prądu, nie? Nie mają prądu.
Tak, ciężko.
I oni dostarczają ten prąd za pomocą ropy. I żeby...
Czyli mają agregaty po prostu.
Tak, żeby zyskać ropę. To często tam się stworzył taki biznes, to się nazywa Baiserias, nie pamiętam dokładnie jak to jest, bo po portugalsku pewnie. Generalnie biznes łódkowy, czyli oni wypływają na takich czółnach, podpływają do dużych statków wycieczkowych, które płyną w tym rejonie. Na tych statkach często są pracownicy różnych konstrukcji, czy też, którzy tworzą tam różnego rodzaju konstrukcje rozbudowane typu tamy i tak dalej, bo tam cały czas są inwestycje tego typu, ale są też turyści i oni jakby wymyślili sobie taki biznes, ci lokalni ludzie, którzy tam nic nie ma, że oni podpływają do tych statków i oferują im różne rzeczy, tak? Ale oferują im często dziewczyny, młode dziewczyny, kilkunastoletnie dziewczyny, swoje ciało, a często rodzice specjalnie zmuszają młode dziewczynki, tam 12-13-letnie, nawet 11-letnie, do takiego oddawania się i często się sprzedają za ropę i sprzedają się za ciastka. I to, to pokazuje
tak
właśnie...
Po prostu Indianie i biali z koralikami i złotem, no.
Tak, tak. I to wiesz, to pokazuje właśnie skalę tej całej degrengolady w tym całym obszarze, który dotyczy turystyki, tak? Tych obszarów
no,
i
to jest
warstw.
Turystyka, no jeżeli mówisz...
No turystyka, no, okay. Bo tam jeżdżą też turyści, dlatego... Więc tak naprawdę...
Ale to przyjeżdża sobie turysta i przy okazji, jak wydobywa się w okolicy ropę, może przyjść z paczką ciastek i... No i... No i właśnie, i spalić tą Amazonkę młodą?
Wiesz, no jakby to mówię, tych historii związanych z tym efektem działania turystyki, no bo ja to mogę powiedzieć o negatywnym efekcie w rozumieniu takim, że oczywiście ci ludzie wywęszyli jakiś sposób polepszenia swojego bytu, ale z drugiej strony sprzedają to, co jest jakby esencją człowieczeństwa. I wreszcie ostatnia naprawdę kwestia w tym wszystkim to jest właśnie jakość tej turystyki, czyli tego, co odczuwasz, czy ona tak naprawdę coś dzisiaj wnosi, tak? Czyli tak jak jest strasznie
daje,
płytka,
tak,
jest strasznie
prawda.
Płytka.
Czy to, że pojedziesz do tego Rzymu jest de facto przeżyciem, poza tym, no że subiektywnie teraz, jak komuś mówisz, no tam nie wiem, mam album ze skarbami Watykanu. Wiem, byłem, oglądałem w muzeum. No to ten, kto mówi, byłem, oglądałem w muzeum, no to po stokroć bardziej tego doświadczył niż ten, kto obejrzał to na zdjęciach. Mimo tego, że to doświadczenie jest tak naprawdę identyczne. No, ja byłem parę lat temu w Rzymie i mieliśmy bilety do Muzeum Watykańskiego i byliśmy w Bazylice Świętego Piotru. Piotra jest oddzielne, mniejsze, chociaż też
jest... Świętego Petru.
Jest Muzeum Skarbów Watykanu. I zasadniczo jest to coś, czego nie jesteś w stanie po prostu skonsumować. Mhm. To znaczy, po obejrzeniu 100 tych przedmiotów jesteś w 1/10, a jesteś już kompletnie wyłączony. Że jakby oglądając film na YouTubie, dokument w telewizji albo album, tak naprawdę to doświadczenie się jakoś bardzo nie różni, że to, co może być doświadczeniem, to to, że jedziesz do tego miasta, widzisz, jak ono faktycznie żyje, że jesteś w stanie sobie wyobrazić, że no to jest dzielnica, która jest, nie wiem, 16-wieczna czy 18-wieczna i ona jest tak zorganizowana i ona jest tak zorganizowana dlatego i są domy w takim stylu i są, nie wiem, oficyny w tych budynkach, a w tych ich nie ma, że są tego typu lokale, a tego typu lokali nie ma, ponieważ one były wtedy popularne, że tutaj mieszkają, nie wiem, artyści, a tutaj jest dzielnica biznesowa, że to jest jakby doświadczenie tego, że rzeczywiście przeżywasz to miasto, tylko że to jest doświadczenie, nie wiem, 5% ludzi, którzy jeżdżą w to miejsce. Chociaż to jest też tak, że dla mnie właśnie ja lubię zwiedzać, lubię chodzić po muzeach, jakby, bo uważam, że jest to wzbogacające, ale najbardziej lubię to, że właśnie jadę gdzieś i mam możliwość się przez dłuższy czas wtopić w jakieś środowisko i żyć po prostu gdzieś, jedząc rzeczy lokalne.
No, też taka turystyka też została wymyślona, nie? To taka autochtonów, gdzie się pojawia. W Polsce też, tak, że nie, tak, nową tak. Hutę pokazują w Krakowie
ale
i tak dalej.
Ale też to, wiesz, agroturystyka, czy w ogóle to, że jedziesz nawet gdzieś na jakieś kompletne ubocze i po prostu mieszkasz w jakimś domku i sobie odpoczywasz tam, jednocześnie właśnie żyjąc takim życiem, jakie jest ci tam dostępne, ale z drugiej strony, jak byłem, nie wiem, na Krecie, to zauważyłem, że wszystkie produkty, które są rzeczami lokalnymi albo takimi, które rzeczywiście mogliby konsumować ludzie lokalni, są w tym momencie po prostu przeznaczone dla turystów. To znaczy są oklejone jak pamiątki, są wycenione jak pamiątki, że byłem tam w sklepie, poszedłem, oglądałem jakieś, wiesz, nabiały czy coś, był ser żółty mlekowity, jogurt Bakomy, były te baked beansy Heinza, niemieckie jakieś tam kiełbaski, był chyba nawet pasztet, nie mówimy, że podlaski, ale taki po prostu zwykły, zwykła mielonka, a rzeczami, które możesz zjeść, które są, powiedzmy, lokalnymi, czyli sery, oliwki, oliwa, warzywa, to wszystko było jakby rzeczy po prostu sprofilowane na turystów i zapakowane dla turystów. Że jest to deprymujące nawet to, że już jedziesz tam i jesteś gdzieś kompletnie z boku, ale nawet tam tak naprawdę jesteś traktowany jak turysty, że musiał być kompletnie gdzieś z boku, szukać po prostu miejsca, gdzie nawet nie będzie żadnej infrastruktury dla ciebie, czyli w zasadzie nie będziesz miał co robić. No, czyli nawet będąc nad morzem tam, czyli tam chcąc doświadczyć tego, co tam jest najatrakcyjniejsze, nie masz w ogóle możliwości doświadczyć jakiegoś normalnego życia tamtejszego.
No dobra, ale teraz skonfrontujmy to z tym, co powiedziałeś na początku a propos tego schorzenia, że...
Syndromu paryskiego.
Dokładnie, no syndromu paryskiego. Że zobacz, jaka jest dychotomia tutaj w ogóle. Masz syndrom paryski, bo to nie spełnia twoich oczekiwań, z drugiej strony masz wszystko podane na tacy, żebyś to jak najbardziej chłonął, co nie? I tak źle, i tak niedobrze. Mi się wydaje, że z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o turystykę, to wyjazdy, tak? Lubię rzeczy, które totalnie odrywają mnie od takiej codzienności, rutyny i pokazują, że da się inaczej. I właśnie, no, ja aż tak dużo nie podróżuję, że zacząłem tak w ostatnich latach i takim przełomem dla mnie były te Włochy, bo tam jak usiadłem sobie w jakiejś kafejce, jak zobaczyłem, jak ludzie piją kawę, to było, buongiorno, chlup, arrivederci, co nie? I w ogóle, what the shit, co nie? Kurde, u nas, wiesz, bierzesz kawkę, sączysz ją, co nie? Kurczę, tak, i tak dalej.
Ale, znaczy, ale Włochy jest... faktycznie mają to w sobie, że tam jest dużo tego autentyzmu wciąż zachowanego, mimo że to jest bardzo mocno wyeksponowane.
Oni tego mają tak mnóstwo, że to się
Wiesz, u nich autentyczna jest moda, bo jest autentyczna. U nich autentyczne jest jakby dżolerstwo, bo są ten... U nich autentyczne są piękne kobiety, u nich autentyczna jest piękna pogoda, u nich autentyczne są piękne widoki, ale też sposób konsumowania, biesiadowania. To nie jest wymyślone pod turystów. Hmm? Tak po prostu się tam robi, żyje i tam się spotykają rodziny, tam dyskutują głośno. I to jest dlatego też fajne, że Włochy potrafiły zachować tę swoją autentyczność, jednocześnie cały czas otwierając się, czy bardzo mocno tak naprawdę stąpając na gruncie biznesu turystycznego. Ale jeszcze wracając do tych jakby tej takiej, nie wiem, czy taksonomii, czy podziału tych różnych wątków, które są trudne w ramach turystyki, to jest jeszcze jedna rzecz moim zdaniem, bo jest jeszcze to, co poniekąd się wiąże z początkiem, ale przez ciebie nakreślonym, czyli wyzwanie. Wyzwanie, ale takim znaczeniu trochę negatywnym, czyli że ta turystyka coraz częściej staje się napędzana tym, żeby zrobić coś lepiej, wyżej, głośniej, tak? Ale już nawet nie mówię o tym, że trzeba wejść na Everest, tylko w kategoriach lansu i tego, że ktoś cię pressingu jakiegoś takiego społecznego, tak? Czyli to, że żyjemy w mediach społecznościowych, ktoś wrzuca na Instagram, że teraz jestem w tym świetnym miejscu, w tym świetnym barze.
Wszyscy jeżdżą do Tajlandii, tak? Czemu ty jeszcze nie byłeś w Tajlandii?
Tak, czemu ty jeszcze nie byłeś w Tajlandii? A wszyscy byli w Tajlandii, to ty musisz następnym razem pojechać do Gruzji, tak? A jak byłeś w Gruzji, no to może tym razem do Islandii, a jak na Islandii, no to teraz
Gruzja jest dla mnie zajebistym przykładem, bo ja pamiętam, mój kolega, drogi Piotr Sikora, pojechał, nie wiem, do Gruzji z 7 lat temu i on był jeszcze tam wtedy, gdzie to było zaraz pod wojnie w ogóle w Gruzji i że on jak tam przyjechał, jeszcze był Polakiem, to chodził, wszędzie ich zapraszali, wiesz, tam toasty za nich znosili, ale musieli spać, wiesz, po prostu w pokojach, gdzie był materac praktycznie rzucony, nie było żadnej infrastruktury, oni też nie byli, powiedzmy, nad samym morzem, tylko sobie tam po tym Kaukazie podróżowali, ale że mieli, właśnie mówię, że zajebiste było to, że miał takie naprawdę doświadczenie, że gdzieś przyjeżdżał i kompletnie jakby wysiadał z jakiegoś busika, czy z jakiegoś tuk-tuka wręcz i kompletnie nie wiedział, jak się ten dzień dla niego skończy, że tam chodził, wiesz, była jakaś mała knajpka, czy jakiś sklep wchodził, czy tutaj się gdzieś można zatrzymać. Oni mówią, no nie wiem, zapytają, ale zaraz ktoś ich tam pytał, że skąd jesteście, wiesz, i że dla nich to jakoś płynęło. Po czym teraz, jak pojedziesz do Gruzji, to jest to już popularny po prostu turystyczny kierunek.
No tak, ale wiesz, tak, zdecydowanie Chorwacja tak się dzieje, ale ja też nawet myślę w takiej kategorii, że ja mam wrażenie, że bardzo często sam też jakby mam wrażenie, nawet podświadomie może w tym uczestniczyć, to się zaczyna zamieniać w trochę rodzaj kolekcjonowania, tak? Znaczy kolekcjonowania i jak tak patrzę na niektórych znajomych, jak rozmawiają między sobą, często w takim środowisku właśnie rodzinnych, często tak, czy jak ma się dzieci, to gdzie byliście, gdzie będziecie? Tak. Nie wiem, nigdzie, będę siedział w domu. To trochę tak jakby coś, czego nienawidzę, nigdy w tym nie brałem udziału, znaczy może inaczej, no nie mogę powiedzieć, że nigdy, bo kilkukrotnie byłem na różnych imprezach tego typu, ale zawsze starałem się wybierać trochę inne.
Oglądanie zdjęć z wakacji.
Nie, Sylwester, Nowy Rok. Mnie to zawsze tak...
Nie byłeś nigdy na Sylwestrze.
Nie, no byłem, ale to nie chodzi o imprezy, nie? I to mnie to zawsze tak drażniło, rozśmieszało.
To musi być najlepsza impreza w roku, tak?
Gdzie idziesz na Sylwestra? Taki, wiesz, jakby społeczna, jakiś amok i wymóg tego, że ludzie się licytują, gdzie byli, jak spędzili, ile wydali i w ogóle co robili. Absurd goni absurd. Więc to jest jakby ten aspekt, a jest jeszcze ostatni aspekt, a może jeszcze przedostatni aspekt, czyli wracając jeszcze do tych społeczności lokalnych, bo możemy mówić o takim wpływie, który jest z jakiejś strony dość ambiwalentny, tak? Bo on z jednej strony pomaga tym ludziom, znaczy to jest jakaś pomoc dla nich, z drugiej strony ich rujnuje im życie. Masaje, kobiety w Brazylii.
Jakieś, niech to nazywa dzikich społeczności, ale z drugiej strony masz w Pradze nie znoszą turystów.
Ale właśnie to właśnie chciałem powiedzieć, jest jeszcze drugi odprysk. Praga, okej, jest przykładem ewidentnie i to najbliżej nas, gdzie miasto się zamieniło Miasto jest już...
Wesołe miasteczko.
Znaczy, to już nie jest miasto dla mieszkańców. Tak, tak samo jak Wenecja. Tam wyludnienie na przykład centrum miasta jest ogromne. Tam w przypadku Wenecji ono się zmniejsza o ilość tam tysięcy osób, było bodajże w skali roku. I podobnie mówi się o Pradze. Ale Kraków na naszym przykładzie jest ten sam. Sama historia. Nie da się już mieszkać tak naprawdę na Starym Mieście. Tego się nie da robić. Nie?
To też polega na tym, że to się staje za drogie dla ludzi, którzy tam mieszkali.
Za drogie pewnie
jedna rzecz.
Że mieszkała
tam twoja rodzina. To ja mówię o Pradze. Tam tak jest, że te apartamenty wokół Wełtawy, w ogóle budynki wokół Wełtawy zostały wyremontowane i teraz kupują je Brytyjczycy, Amerykanie, bo chcą mieć, wiesz, europejskie mieszkanko w mieście, gdzie się kręci wszystkie filmy. Więc ludzi, którzy tam mieszkają, którzy są z tego miasta i
jest
którzy...
Jest tyle, co kot napłakał, nie?
Albo ich już nie stać po prostu na to, żeby tam mieszkać.
To jest jedna rzecz, która właśnie jest negatywna, a dwa, że warunki życia są trudne. Już nawet ci mieszkańcy nie chcą tam być, bo tam jest tłok i tam jest po prostu nieprzyjemnie.
Nie jesteś w stanie się stamtąd wyrwać.
Więc to jest kolejny efekt. I jeszcze ostatni, który mi przychodzi do głowy, to jest to, co gdzieś tam sobie zakulisowo, o czym rozmawialiśmy. To, co się dzieje z luminarzami miast, ludźmi, którzy decydują o polityce miast, że im po prostu woda sodowa do głowy uderzyła, pieniądze im chyba, wiesz,
no tak,
zielone, dolary.
Jednocześnie
i przykład znowu
pieniądze.
Krakowa, tak? Tego radnego z Krakowa. Nie wiem oczywiście, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale ja wypowiem swoje. Radny Krakowa, nie pomnę jego imienia i nazwiska, ale chyba nie jest też godny, żeby przywoływać, wymyślił sobie, że chce zrobić porządek z bezdomnymi na plantach.
Przeszkadzają turystom.
Bo przeszkadzają turystom, bo to jest brzydki widok. I wymyślił sobie, ponieważ tam jest organizowana stale taka pomoc, która się nazywa Zupa na plantach. Myślę sobie, że wprowadzi założenie, które polega na tym, że żeby dostać tę zupę, to trzeba wykazać się społecznie, coś zrobić społecznie dobrego. A jak tego się nie zrobi, no to się tej zupy nie dostanie i w ogóle wynocha.
A jak się trzeba wykazać społecznie?
No właśnie nie wiem, jaki on miał mieć system, żeby wykazać. Tam często są ludzie też chromi, wiesz, jakby to nie jest tak, że urodziłeś się bezdomny, jest fajnie. Może jest jakaś część osób, która została zdegenerowana. No i on mówił, on ma świadomość tego, że ci bezdomni wtedy pojadą do innych miast. Ale
no tak,
sorry,
o to chodziło.
I wiesz, w ogóle mówił, że no przecież to jest w ogóle straszny wizerunek, że odstrasza turystów, że oni po prostu brudzą te ławki, że są tam, że brzydko pachną, że się nie myją i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, ja myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby wprowadzić kolejne założenie, że usuńmy ludzi na przykład właśnie chorych, nie, na wózkach. Oni brzydko wyglądają, tarasują różne przestrzeń, zajmują ławki. Ludzi starszych też często się brzydko pachną i tak dalej, a później kolejnych, nie wiem, ludzi niskich, ludzi otyłych, też może no, zróbmy. Dla mnie, wiesz, wiadomo, że tu chodzi o coś innego teraz, bo chciałem zacząć od tej turystyki, która właśnie zmierza w kierunku po prostu już jakimś kuriozalnym, czyli miasto nie ma być dla ludzi, miasto ma być po prostu dla turystów, świecić się i pięknie wyglądać, nie? I to jest już takie kuriozum, że nie wiem, no.
Ale to, bo to... W, powiedzmy, skali bardziej takiej dostrzegalnej, powiedzmy, i mniej sensacyjnej, spróbuj pojechać do jakiegoś mega turystycznego miasta, pójść do popularnego turystycznie miejsca i chciej się napić, wejść do sklepu i chciej się napić wody. Nie masz po prostu takiej opcji. Masz jedynym miejscem normalnym, w miarę dostępnym cenowo i nawet nie chodzi o to, że cenowo, ale gdzieś, gdzie wchodzisz i nie jest to po prostu restauracja z narzutem 400%, w której musisz siąść po prostu i będziesz nagabywany i tak naprawdę ty powinieneś zjeść dwudaniowy posiłek, ponieważ tego ona od ciebie oczekuje. Jest McDonald's. To jest jedyne miejsce, które jest w stanie się utrzymać w takim miejscu, bo jest gigantyczną międzynarodową korporacją. Żaden sklep, poza też powiedzmy sieciami typu Carrefour czy jakimiś małymi odpryskami Lidli, Auchan czy czegoś w tym rodzaju, nie ma w ogóle możliwości się utrzymać. Nikt, kto miał zakład w takim miejscu, każdy zostanie wypchnięty po prostu stamtąd prędzej czy później na rzecz tylko i wyłącznie po prostu czegoś, co jest podporządkowane turystyce, zwłaszcza, że to mówimy o Europie, nie? Gdzie naprawdę ta turystyka ma jeszcze powiedzmy oblicze takie, że no jest to denerwujące i sztuczne, ale często powiedzmy jednak z jakąś dbałością o turystykę. Ale wystarczy pojechać na Bliski Wschód, do tych najbardziej popularnych kierunków, czyli powiedzmy Tunezja, Maroko, Egipt, gdzie to już jest po prostu to, że będąc nie chcę mówić białym, bo to brzmi, ale będąc ewidentnie turystą europejskim, jesteś po prostu, nie masz chwili spokoju. Jesteś non-stop atakowany przez praktycznie każdego. Albo który chce cię gdzieś podwieźć, albo kto chce ci wyczyścić buty, czy jesteś w sandałach, czy jesteś w zakrytych butach, albo że chce ci sprzedać jakieś często rzeczy, które są, no, ciężko to nazwać nawet suwenirami, które są po prostu gratami, no, że, a zwłaszcza jak przyjeżdżasz do jakichś tych turystycznych miejsc, musisz przejść po prostu przez szpaler ludzi, którzy szarpią cię wręcz, próbując ci coś wcisnąć. I jakby problemem jest również to, że ci ludzie, to nie jest tak, że oni są po to, żeby cię denerwować. To jest ich jedyny sposób na to, żeby utrzymać siebie i swoje rodziny. I tak naprawdę do momentu, kiedy te miejsca tam będą i do momentu, kiedy będą turystycznymi mekkami, to oni nie mają innej możliwości, żeby tam funkcjonować. Bo co będą robić? Będą szyli buty? Będą, nie wiem, piec chleb? Dla kogo oni to wszystko będą robić, jeżeli tam są tylko turyści tak naprawdę? I miasta, które się wyludniają po zmroku.
To jest taka pętla niestety. To jest taka spirala, w którą się wpada i jakby też mam taką świadomość, że to jest w każdym z tych przypadków jest to trochę droga donikąd. No bo
cię denerwuje cię, to myślisz sobie, niech ci ludzie dadzą mi spokój, a później sobie myślisz, że no jakby co ci ludzie w zasadzie tam mają robić? To nie jest, nie
ale
wynika
to wszystko
z
jest rolą państwa, tak? Bo to no, państwo powinno tak zorganizować.
To są państwa nieudane po prostu.
Ja rozumiem, nie? Tylko, że no, nieudane są przez ludzi, a nie przez jakieś zewnętrzne czynniki bliżej nieokreślone. Natomiast prawda jest taka, że gdyby było jakoś systemowo to zorganizowane, to wiadomo, że turystyka to jest biznes. Biznes to są pieniądze i te pieniądze częściowo powinny być wydzielane właśnie dla tych społeczności, tak? Bo to, żeby ci ludzie mogli robić coś, nie wiem, interesującego, coś ważnego dla swoich społeczności lokalnych, dla siebie, rozwijać się i tak dalej. A to wszystko jest właśnie zaburzone, bo są jakieś grupy interesów i no niestety, no, ja mam wrażenie, niestety, no, taką smutną konkluzję na jakby w ramach tego, o czym mówiliśmy, że to, oczywiście to nie dotyczy wszystkich i tak nie jest, bo jest bardzo wielu ludzi, którzy pewnie czerpie radość z tej turystyki i w formie biznesowej, i w formie po prostu rekreacyjnej, czy jakiejś poznawczej, ale ja mam wrażenie, że coraz mocniej jesteśmy w takim obszarze, że gdyby zrobić anonimową ankietę, to okazałoby się, że turystyka to jest źródło cierpień, tak? Źródło cierpień społeczności lokalnej, źródło cierpień nawet naszych, czyli my jedziemy na te wakacje, a często przyjeżdżamy bogaci, przyjeżdżamy często właśnie zmęczeni bardziej i sfrustrowani, albo jak ci Japończycy przerażeni, że to w ogóle nie spełniało naszych oczekiwań, nie? Więc faktycznie mam wrażenie, że jakoś stworzyliśmy sobie świat, który miał być piękny, a stał się niestety jakimś przekleństwem, nie?
Tylko wynika to, mam wrażenie, naprawdę z jakiejś antropologicznej podwaliny, dla której znaleźliśmy sobie jakiś ekwiwalent, który tak naprawdę właśnie nam nie wystarcza, że moglibyśmy to samo robić, może nie w otoczeniu miejskim, bo ono jest nieludzkie, ale jesteśmy w stanie to robić jakby nie zmieniając, po prostu nie skacząc na drugi koniec świata. To kończąc klamrą, w takim razie wracając do Islandii, ten mój kolega, który pojechał 10 lat temu na Islandię, jeździł wokół tej drogi i miał dwie takie przygody, jako że właśnie zatrzymywał się gdzie tylko mógł, pojechali z namiotami, że szli wzdłuż tej drogi już po prostu ledwo żywi po całym dniu marszu, gdzie nikt się nie chciał zatrzymywać i gdzie zdawali sobie sprawę, że po prostu autostop na Islandii nie wypali. Szli wzdłuż ogrodzenia, za którym był gigantyczny obiekt, po prostu trawa, drzewa, idylla absolutna. Więc po dłuższym czasie mówią, dobra, nigdzie nie dotrzemy, przeskakujemy przez płot, rozbijemy się tam rano, wstaniemy i się zabierzemy, może nikt do nas nic nie będzie miał. Mm-hmm. Przeskoczyli, weszli tam powiedzmy w głąb, żeby nie było ich widać.
Chodź, wyszli z giwerem.
Z drogi.
Tam wszyscy mają broń albo dużo.
Budzą się rano, skrobaniem w namiot, otwierają suwak, gościu do nich po angielsku, że w zasadzie nie mają problemu z tym, że oni tutaj śpią, ale rozbili się na polu golfowym i że przeszkadzał im w grze. Więc czy mogliby chociaż się przenieść gdzieś kawałek albo zostawić, bo jest to dość uciążliwe. To jedna historia. Druga była taka, że na Islandii jest bardzo, bardzo jest drogo obecnie. Wtedy dla studentów geologii było to w ogóle nieosiągalne, więc jedli w dużej części rzeczy, które przywieźli. Czasami ktoś ich czymś poczęstował, ale kupowali jakieś najtańsze rzeczy typu konserwy, gotowe dania, tym podobnym makaron i pomidory i z tego sobie robili. I problemem jest też to, że na Islandii w zasadzie panuje jedna sieć sklepów spożywczych, w których wszystkiego jest po jednym rodzaju. Czyli jest jeden rodzaj pieczywa, jeden rodzaj napojów i tym podobnych. I wszystkie się zamykają bardzo wcześnie, czyli koło godziny, nie wiem, 18, 19, wszystkie już są zamknięte. I zauważyli, że jest taki proceder, że wystawiają niesprzedane pieczywo na zaplecze na koniec dnia. Więc za którymś razem, jak to zobaczyli, no to zaszli w głowę swoją polską, co by z tym zrobić, no i wzięli sobie taką paczkę chleba, zjedli, to były jakieś takie słodkie bułeczki, jak to w Skandynawii, w ogóle na zachodzie je się różne dziwne rzeczy zamiast pieczywa. Chcieli zapytać, no ale już było zamknięte, więc jak przyjechali do następnej miejscowości, po paru dniach, poszli do jeszcze otwartego sklepu, no i pytają, że no, jest taka sytuacja, czy może by mogli, nie wiem, taniej kupić, albo wziąć sobie to niesprzedane pieczywo. Oni mówią, że w ogóle absolutnie, że 2 czy 3 dni wcześniej w jakiejś sąsiedniej miejscowości ukradli pieczywo i jest teraz w ogóle straszna chryja, że się zastanawiają, co z tym zrobić, bo ktoś zaczął kraść pieczywo niesprzedane. Więc powiedzieli, a
no Polacy są często niestety...
Polakos banditos.
Prekursorami takich działań, bo przecież słynna jest też ta historia, którą nie wiem, czy przytaczam na blogu, czy nie, ale o tym, że jak Polacy też odkryli, że Islandia jest świetnym miejscem na zarobek, to zaczęli tam przybywać.
Największą grupą
i zaczęli też się organizować dość tak w sposób kryminalny w tych miejscach, czyli zaczęli, zorientowali się, że na Islandii te stosunki międzysąsiedzkie są dość otwarte, ludzie nie zostawiają zamkniętych drzwi i tak dalej, więc to zaczęli wykorzystywać, więc rabowali te mieszkania i dla Islandczyków to był absolutny szok i to była głośna sprawa, tak która odbiła się w wszystkich mediach, że nagle, że taka wielka szajka, bo to było, nie wiem, kilkanaście osób, że to ogromna szajka w ogóle z całej historii w ogóle kraju, największa w ogóle ever, i że nie mieli gdzie ich plasować w więzieniach, ponieważ oni nie mają więzień zasadniczo, nie? Więc to było przeludnienie, jeśli chodzi o więzienia i wszyscy byli Polakami, nie? Więc realnie no jesteśmy, mamy swoją chlubny zapis w historii, że tak powiem, kryminalistyki na Islandii.
Nice. Turystyka kryminalna, no, z długim pobytem, ale za to bardzo komfortowym. Trochę przeludnione, ale dzięki wielkie za dzisiejszą audycję. Słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.
Dzięki.
Pa.
Dzięki.